Druga. Przeznaczeniem wszystkich ludzi jest śmierć, lecz po śmierci nastąpi sąd, przed którym nie ma ucieczki. Biblia mówi: zapłatą za grzech jest śmierć. Rzymian 6:23. Dusza, która grzeszy, umrze. Ezechiel 18:4. Śmierć jest przeto rezultatem grzechu, jest karą. Gdy mówię o śmierci, nie mam na myśli śmierci cielesnej, lecz śmierć duszy. Rozważam tu nie pierwszą śmierć, lecz śmierć wtórną. Jeśli, przyjacielu, urodziłeś się tylko raz, to będziesz musiał umrzeć dwukrotnie. Tylko ci, którzy się urodzili dwukrotnie, umrą jeden raz. Cóż może być gorszego niż śmierć wieczna? Czy skłonny jesteś zmierzyć się z nią? Czy nie masz bojaźni w sercu? Czy nie drżysz na myśl o niej? Czy nie chcesz uciec przed nią, jeśli byś mógł? Pomyśl o tym. Śmierć jest wyrokiem wiecznym. Biblia mówi: postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem będzie sąd. Hebrajczyków 9:27. Tak więc po strasznym fakcie, jakim jest śmierć fizyczna, następuje sąd, przed którym nie ma ucieczki. Przyjdzie dzień, w którym każdy człowiek żyjący bez Chrystusa będzie musiał spotkać się z Bogiem. Sąd jest pewny. Wcześniej czy później musi być sąd przed sędzią, którym jest sam Jezus Chrystus. Dziś objawia się On jako Zbawiciel, a wówczas ludzie staną przed Nim jako przed sędzią. Bóg powierzył sąd swemu Synowi. Jan 5:22. Jezus, który sam był człowiekiem, będzie sędzią człowieka. Jest dość przykrą rzeczą stanąć przed ziemskim sędzią, lecz jak to będzie, gdy się stanie przed sędzią całej ludzkości, wiedząc, że jego wyrok jest ostateczny? Nie będzie odwołania do wyższej instancji, bowiem jego sąd jest najwyższy. Co więcej, sąd jego będzie absolutnie sprawiedliwy, ponieważ on zna serca ludzkie. Będzie więc bezstronny. Nikt nie będzie mógł niczego ukryć przed nim. On wie o wszystkim, cośmy uczynili, cośmy powiedzieli, cośmy pomyśleli. On zna nasze prawdziwe pobudki. Wszyscy, którzy nie znają Chrystusa, będą pozwani przed Jego oblicze. Straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żywego. Hebrajczyków 10:31. Sama myśl o tym może nami wstrząsnąć. Serca nasze napełniają się drżeniem i niepokojem. Patrz, wszystkie Twoje myśli będą ujawnione i nie tylko przed Twoimi przyjaciółmi, lecz wobec całego wszechświata. Pomyśl, że nie będziesz miał ani odpowiedzi, ani wymówki. Czy jesteś na to przygotowany? Czy przyjdziesz przed oblicze Boże, nie będąc zbawiony? Czy chcesz mieć w Nim sędziego? Trzecia. Żaden człowiek nie może być zbawiony przez swe uczynki, ani Kościół nie może go uchronić przed wyrokiem. Niech mi wolno będzie podkreślić to, przyjacielu, że nie możesz być zbawiony przez swe dobre uczynki. Paweł, jak pamiętasz, przestał polegać na swym prawym życiu, jakie wiódł, przekonawszy się, że ono nie może go zbawić. Jego słowa brzmiały: albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was. Dar Boży to jest, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Efezjan 2:8 i 9. Słyszałeś? Nie z uczynków. Nie z uczynków sprawiedliwości, które byśmy my czynili. Tytus 3:5. Nie dzięki temu, co myśmy dokonali, lecz dzięki temu, co Bóg uczynił. Uczynki nigdy nie mogą zbawić. Gdyby mogły zbawić, to by się mógł chlubić. Lecz wszystka chwała musi należeć do Boga. Zbawienie jest Pańskie. Nie możesz nic uczynić, ażeby zbawić samego siebie. Człowiek nie może być swoim własnym zbawcą. Możesz prowadzić najbardziej prawe życie, do jakiego tylko jesteś zdolny. Możesz czynić tyle dobrych uczynków, ile jesteś w stanie. Zachowywać skrupulatnie 10 przykazań, czynić najlepsze, na co cię stać, a i tak nic nie osiągniesz. Życia nie zyskasz przez dobre uczynki. Żadne zasługi, żadne pielgrzymki, ani modlitwy, ani uczynki miłosierdzia, nic, co możesz uczynić, nie zagwarantuje ci zbawienia. Na zbawienie nie można zasłużyć. Zbawienia nie da się wypracować. Nie można go uzyskać własnymi siłami. Własne twoje uczynki nie mogą cię zbawić. Nawet Kościół nie może cię uchronić przed wyrokiem, ani w przyszłości, ani w przeszłości. Religia nie może cię zbawić. Jeśli chodzi o zbawienie, nie jest więc istotne, do jakiego kościoła należysz, ponieważ Kościół nie może cię zbawić. Możesz być Żydem, lecz judaizm nie zbawi cię. Możesz być katolikiem, lecz katolicyzm cię nie zbawi. Możesz być protestantem, lecz protestantyzm cię nie zbawi. Nie ma bowiem religii, która by mogła zbawić. Człowiek nie może być zbawiony przez religię, jak nie może być zbawiony przez swe dobre uczynki. Paweł był człowiekiem religijnym, lecz nie został zbawiony dzięki religijnemu życiu. Nikodem był może najbardziej religijnym spośród współczesnych Żydów, lecz religia go nie zbawiła. Korneliusz przestrzegał zakonu nienagannie, lecz zakon nie mógł go zbawić. Widzisz zatem, przyjacielu, że jesteś chory. Toczy cię rak grzechu. Coś trzeba zrobić, żeby zwalczyć raka. Nie wystarczy dać ci książkę z dobrymi radami, jak zachować zdrowie i żądać, byś ją przeczytał. To bowiem nie uleczy cię. Nie będzie mieć znaczenia, jak żyjesz, bowiem rak pozostanie w tobie. Możesz stać się najreligijniejszym człowiekiem na obliczu ziemi, lecz rak grzechu pozostanie w tobie. Nie możesz nic uczynić sam dla siebie. Twoja prawość, twoja religia nie wpłyną na ten stan. Ponieważ jesteś grzesznikiem w obliczu Boga, musi się znaleźć jakiś lek. Nie możesz zaś być lekarzem swoich własnych chorób. Dlatego właśnie nie nalegam, by ludzie przystępowali do Kościoła. Nie chciałbym im dawać fałszywego poczucia bezpieczeństwa. Zbyt wielu ufa bowiem, że Kościół da im zbawienie. Ja zaś wiem na pewno, że Kościół nie może ich zbawić. Dlatego nie wzywam ich, by się chrzcili, by się przyłączali do Kościoła. Oszukiwałbym ich, gdybym tak czynił. Podsuwałbym im w ten sposób myśl, że przez przystąpienie do Kościoła są zbawieni. A to jest, przyjacielu, niemożliwe. Członkostwo w Kościele nie ma z tym nic do czynienia. Możesz przystąpić do wszystkich kościołów świata, a mimo to być zgubionym wiecznie. 4. Zbawienie jest darem Bożym i może być przyjęte jedynie w wierze przez Chrystusa. Zbawienie jest darem Bożym. Jeśli jest darem, to nie można sobie na nie zasłużyć. Nie da się na nie zapracować. Dar należy przyjąć jako dar. Możesz przyjąć zbawienie Boże jako dar. Wszystko, co możesz uczynić, to tylko przyjąć go i podziękować. Cena została już zapłacona, a była ona bezgraniczna. Bóg dał swego Syna jednorodzonego, Jezus przelał swą krew na krzyżu Golgoty, Jezus poniósł zapłatę za grzech. Jezus dał swoje życie. Złożył On całkowitą, zupełną ofiarę pojednania, ofiarę, która zadość uczyniła sprawiedliwości Bożej i potrzebie człowieka. Jezus zapłacił to wszystko. Dar Boży jest żywot wieczny przez Jezusa Chrystusa naszego Pana. Rzymian 6:23. Bóg dał nam żywot wieczny, a ten żywot jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. 1 Jana 5, 11-17. Jeśli przeto przyjmiesz zbawienie Boże jako dar, przyjmując Jezusa Chrystusa, to będziesz zbawiony. Widzisz, jest dla ciebie nadzieja. Nie musisz iść na zagładę. Możesz być osądzony, lecz możesz ujść przed wyrokiem. To jest, jeśli przyjmiesz miłosierdzie Boże, które On daje w Synu swym, Jezusie Chrystusie. Pomyśl, że miałem wielki rachunek do zapłacenia, którego nie mogłem zapłacić. Albo więc ktoś powinien był zapłacić go za mnie, albo powinienem był sam ponieść konsekwencje. Taka jest sytuacja człowieka przed Bogiem. Człowiek ma dług, którego nie może zapłacić. Jezus Chrystus wstąpił i spłacił ten dług. Jeśli człowiek przyjmie rozwiązanie, jakie dał Jezus, może odejść wolny. Biblia mówi: Pan włożył nań nieprawość wszystkich nas. Izajasz 53:6. Chrystus zastąpił człowieka przed Bogiem. Złożona została ofiara pojednawcza. Bóg może dać zbawienie bez zapłaty. A teraz podkreślmy najdobitniej, że jedyną drogą, na której możemy przyjąć Chrystusa, jest wiara. Nie jest to sprawa tylko umysłu, lecz i serca. Wyraża się to w ufności. Wszelka wiara, wyłącznie intelektualna, nie zbawi cię. Musisz zaufać Chrystusowi. Musi to być wiara praktyczna. Musisz polegać na Nim całkowicie w doczesności i w wieczności. Innymi słowy, musisz przyjąć Go. Biblia mówi: A tym, którzy Go przyjęli, dał tę moc, aby się stali synami Bożymi. Jan 1:12. Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Dzieje apostolskie 16:31. Jak widzisz, twój intelekt nie ma z tym nic do czynienia. Nie ma znaczenia, co myślisz lub jakie są twoje wierzenia. Wszystko bowiem polega na tym, byś przyjął Pana Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela, byś zaufał Mu, byś oddał swą wszystką wiarę Synowi Bożemu i stał się Jego dziecięciem. Teraz dopiero będziesz zbawiony. To tak jak z tonącym. Musi on mieć kogoś, kto by go uratował. Ktoś musi rzucić się w wodę i ratować go. Co to ma wspólnego z twoim życiem uczciwym? Co to ma wspólnego z przynależnością do Kościoła? Musisz być uratowany przez kogoś, a tym kimś jest Pan Jezus Chrystus. Jeśli Chrystus cię nie zbawił, to nie jesteś w ogóle zbawiony, bo nikt inny zbawić cię nie może. On jest tylko jedynym Zbawicielem. To właśnie mówi Bóg. Kto ma Syna, ma żywot, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. 1 Jan 5:12. Życie wieczne jest w Chrystusie. On przeto musi być twoim Zbawicielem. W objawieniu świętego Jana 3:20 czytamy: Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli by kto usłyszał głos mój i otworzył drzwi, wnijdę do niego. Widzisz, Chrystus stoi u drzwi twego serca. Klucz jest od wewnątrz. Jezus nie wymusza, by go wpuszczano. Ty sam musisz otworzyć drzwi i wpuścić go do wnętrza. A gdy mu otworzysz i on wejdzie, będziesz zbawiony. Chrystus musi jakoś wejść w twoje serce, w twoje życie. Gdy to się spełni, urodzisz się na nowo, a będą to narodziny z ducha, narodziny z wysokości. Przejdziesz z śmierci do życia. Jeśli przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Zbawiciela i jeśli zaufałeś Mu, jesteś zbawiony na wieki. Piotr był nader szczery, wołał on. I nie masz w żadnym innym zbawienia, albowiem nie masz żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Dzieje apostolskie 4:12. Dotyczy to, przyjacielu, wszystkich. Wszystkich tak zwanych zbawców. Wszystkich innych imion. Dotyczy to buddyzmu, szintoizmu, islamu, konfucjanizmu, hinduizmu, wszelkich religii. Im wszystkim trzeba zaprzeczyć. Żadna z nich nie może zbawić. Tu nie może być żadnego kompromisu. Wszelka religia ludzka musi być odrzucona. Założyciele i przewodnicy tych religii są martwi. Jakżeż więc mogliby zbawiać? Ale nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, żyje na wieki. Nieżyjący Chrystus nie mógłby zbawić. Jezus umarł, lecz zmartwychwstał i żyje na wieki. To jest zmartwychwstały Chrystus, który zbawia. Grób Jego znaleziono pusty. Jezus był niezawodny. On powiedział: jam jest droga. Nikt nie może przyjść do Ojca, jak tylko przeze mnie. Jan 14:6. Nie ma innej drogi. Żadna droga nie prowadzi do Boga, tylko jedna. O niej powiedział Jezus, że jest tą drogą. Nie Mahomet, ani Konfucjusz, ani Budda, ani papież, ani żaden cesarz, a tylko i jedynie Chrystus. I nie masz nikogo innego. Żadna religia, ani Kościół, ani chrzest, ani konfirmacja, ani dobre uczynki, ani przykładne życie. Tylko jedynie sam Chrystus może zbawić. Ani judaizm, ani protestantyzm, ani luteranizm, ani katolicyzm, lecz tylko i wyłącznie Chrystus. Jam jest droga. A zatem, przyjacielu, zaufaj zmartwychwstałemu i żywemu Jezusowi, jednorodzonemu Synowi Bożemu. Przyjmij Go. Połóż w Nim wszelką ufność. Odwróć się od wszystkiego. Polegaj tylko na Nim, ponieważ On jedynie może Cię zbawić. Tylko żywy Zbawiciel może zbawiać. Oto jest orędzie zawarte w Ewangelii świętego Jana w rozdziale 3, wierszach 16, 18 i 36. Czytaj je i niechaj zbawienie stanie się Twoim udziałem. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Kto wierzy weń, nie będzie osądzony, ale kto nie wierzy, już jest osądzony, iż nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, ale kto nie wierzy Synowi, nie ogląda żywota, lecz gniew Boży zostaje nad nim. Widzisz, jest zatem albo zbawienie, albo potępienie. A wybór między jednym a drugim należy do Ciebie. Jest albo życie, albo śmierć. Ty zaś musisz się zdecydować na jedno lub na drugie. Jest albo zguba, albo zbawienie. Albo żywot wieczny, albo gniew Boży. Możesz to przyjąć lub odrzucić, ale nie możesz być neutralny. Co będzie Twoim udziałem? Jedynie sam możesz na to odpowiedzieć. Zdecyduj się więc zaraz, bo jutro może być za późno. Oto teraz czas przyjemny, oto teraz dzień zbawienia. 2 Koryntian 6:2. Czy wyjaśniłem to dostatecznie? Co zatem będzie z Tobą? Zgubiony jesteś czy zbawiony? Czy jesteś ruiną człowieka, czy uratowanym przez Boga grzesznikiem? Jeśli jesteś zgubiony, czyż nie chcesz teraz, właśnie teraz przyjąć Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Zbawiciela? Wierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. czy uczynisz to, uczyń to teraz. Rozdział trzeci. Pytanie, od którego zależy przeznaczenie. Był pewien młody człowiek, który żył na zachodzie Stanów Zjednoczonych. Nie czynił on nigdy nic szczególnie złego, lecz pewnego dnia, grając w karty, stracił panowanie nad sobą. Dobywszy rewolweru, zabił swego przeciwnika. Został aresztowany, osądzony i skazany na śmierć przez powieszenie. Ale powołując się na jego dotychczasowe, nienaganne życie, przyjaciele i krewni złożyli petycję o ułaskawienie. Zdawało się, że wszyscy chcą podpisać tę prośbę. Słyszano o tym w innych miastach i wsiach i mieszkańcy chętnie składali swe podpisy. W końcu zaniesiono petycję do gubernatora, który był chrześcijaninem. Łzy stanęły mu w oczach, gdy zobaczył kosze wypełnione petycjami. Zdecydował się ułaskawić młodego człowieka, podpisał odpowiedni akt, a następnie, przebrany za duchownego, poszedł do więzienia. Gdy zbliżył się do celi śmierci, młody człowiek przyskoczył do kraty i zawołał: „Odejdź! Nie chcę cię widzieć. Już 7 klechów przychodziło tu do mnie. Dość miałem religii w domu.” „Lecz”, odpowiedział gubernator, „poczekaj chwilę, młody człowieku. Mam coś dla ciebie. Pozwól, bym mówił z tobą.” „Słuchaj”, zawołał młody skazaniec z gniewem, „jeśli natychmiast stąd nie wyjdziesz, to zawołam strażników, żeby cię wyrzucili.” „Ależ, młody człowieku”, zawołał gubernator, „mam dla ciebie nowinę, najlepszą nowinę. Czy nie chcesz, bym ci ją przekazał?” „Słyszałeś, co powiedziałem?” rzekł skazaniec. „Jeśli natychmiast stąd nie wyjdziesz, zawołam strażników.” „Trudno”, powiedział gubernator i z ciężkim sercem, zawróciwszy, opuścił więzienie. W parę chwil później nadszedł strażnik. „No, młodzieńcze”, powiedział, „widzę, że miałeś wizytę samego gubernatora.” „Co?” zawołał skazaniec. „Ten człowiek w stroju duchownego był gubernatorem?” „Tak”, odpowiedział strażnik. „Przyniósł on ci ułaskawienie, ale ty nawet słuchać go nie chciałeś.” „Daj mi papier, pióro i atrament”, zawołał młody człowiek i usiadłszy napisał: „Drogi panie gubernatorze, winienem pana przeprosić. Żałuję, że w ten sposób potraktowałem pana”, i tak dalej. Gubernator, otrzymawszy list, napisał na odwrocie: „Pozostawić bez rozpatrzenia”. Nadszedł dzień, w którym skazaniec miał ponieść śmierć. „Czy chcesz coś powiedzieć przed śmiercią?” zapytano go. „Tak”, odpowiedział. „Powiedzcie młodym ludziom w całej Ameryce, że nie umieram za swoją zbrodnię. Nie umieram za to, że jestem mordercą. Gubernator ułaskawił mnie. Mogłem żyć. Powiedzcie im, że umieram dlatego, iż nie chciałem słuchać propozycji gubernatora. Przyjacielu, jeśli jesteś zgubiony, to nie z powodu twoich grzechów, lecz dlatego, że nie chcesz przyjąć tego, co ci Bóg ofiaruje przez swego Syna. Bo jeśli odrzucisz Jezusa Chrystusa, to cóż Bóg będzie mógł uczynić dla ciebie? Niweczysz w ten sposób jedyną nadzieję zbawienia. W roku 1892 Wilson i Porter zostali skazani na śmierć przez powieszenie za ograbienie poczty amerykańskiej. Porter został stracony, Wilsona zaś ułaskawiono. Odmówił on jednak przyjęcia ułaskawienia i prezes Sądu Najwyższego John Marshall cofnął łaskę, uzasadniając to następująco. Ułaskawienie jest rzeczywiste, lecz dla jego ważności istotne jest uwolnienie, lecz uwolnienie nie może się dopełnić bez przyjęcia. Może ono zatem być odrzucone przez osobę, którą ułaskawiono. Jeśli zaś zostało odrzucone, to sąd nie widzi się władny do zmuszenia osoby skazanej, aby przyjęła ułaskawienie. Odpowiedzialność zatem spoczywa na tobie. Jeśli nie przyjmiesz ułaskawienia od Boga, to On cię nie zmusi. Jakoż uciekniemy, jeśli zaniedbamy tak wielkiego zbawienia? Hebrajczyków 2:3. Piłat. Piłat zadał pytanie: cóż tedy uczynię z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Mateusz 27:22. Oto jest pytanie, które decyduje o losie. Piłat wciąż usiłował ocalić Jezusa. W końcu zrozpaczony zwrócił się do ludu i zapytał: którego chcecie, abym wam wypuścił? Jezusa czy Barabasza? Podburzeni przez kapłanów odpowiedzieli: Barabasza, Barabasza. Wtedy przyszła kolej na pytanie: cóż tedy uczynię z Jezusem? Wybraliście Barabasza, Jezus zaś nadal pozostał w moich rękach. Mam więc z nim do czynienia. Muszę z nim coś uczynić. Cóż uczynię? Piłat, jak pamiętacie, usiłował zrzucić z siebie odpowiedzialność. Przede wszystkim powiedział, że jeśli Żydzi go pojmali, to i Żydzi powinni go osądzić. Ale oni odpowiedzieli: nam nie wolno wydać człowieka na śmierć, a ten mąż godzien jest śmierci. Następnie Piłat, usłyszawszy, że Jezus podlega władzy Heroda, posłał go do Heroda. Lecz Herod rychło odesłał go z powrotem. Wreszcie Piłat, zrozpaczony, kazał przynieść misę wody i obmywszy ręce przed zgromadzonym tłumem, powiedział jakby przez ten gest: już więcej nie jestem odpowiedzialny. Umywam ręce od tej całej sprawy. Zachowała się pewna legenda o Piłacie. Przebywa on w najniższej głębi Hadesu i umywa swe ręce w misie z wodą. Po każdym umyciu przygląda się swoim rękom, lecz za każdym razem pokryte są krwią. Więc znów je zanurza w miednicy z wodą i energicznie obmywa je, chcąc usunąć plamy. I znów je wyciąga z wody i patrzy, lecz wciąż są splamione krwią. Wreszcie z trwogą w głosie woła: czy nigdy nie będą czyste? Czy nigdy nie będą czyste? Nie, Piłacie. Ręce twe nigdy nie będą czyste, ponieważ splamiły się krwią Syna Bożego. Wyobraźmy sobie, że mógłbym dziś przywołać do siebie Piłata. Przypuśćmy, że mógłbym mu rozkazać, aby stanął przy mnie. Ciekaw jestem, co by powiedział. Ponieważ Piłat żyje, pamiętajcie. Piłat żył przez wszystkie stulecia. Przez z górą 19 wieków Piłat rozmyślał o tym, co uczynił gdy Jezus stał przy nim. Nie mógł tego zapomnieć i zawsze będzie to pamiętać. Jego umysł wciąż jest czynny. Cóż by więc powiedział? Ach, lecz dla Piłata jest za późno. Jest to więc bez znaczenia, bo on nie mógłby być zbawiony. On już podjął swoją wieczną decyzję. Ale dla ciebie jest jeszcze czas. Jeszcze jesteś w ciele. Jeszcze możesz zdecydować, co uczynisz z Jezusem, i twoja cała wieczność zależy od tej decyzji. Tylko jedna alternatywa. Jest tylko jedna alternatywa. Musisz albo przyjąć Chrystusa, albo go odrzucić. Lecz, powiadasz, mogę pozostać neutralny. Nie muszę stawać po tej czy po tamtej stronie. Nie przyjmę go, ale i nie odrzucę go. Słuchaj, mam dla ciebie prezent w mojej kieszeni, ale nic nie mówię ci o tym. A zatem możesz być neutralny. Lecz w chwili, gdy wyciągnę go z kieszeni i zaoferuję ci, musisz podjąć decyzję. Nie możesz dłużej pozostać neutralny. Zanim cokolwiek słyszałeś o Panu Jezusie Chrystusie, możesz być neutralny. Lecz w tym momencie, gdy On ci został zaoferowany, musisz podjąć decyzję. I odtąd nie możesz być neutralny. Ilekroć usłyszysz zaproszenie, musisz się zdecydować. Jeśli dziś nie przyjmiesz Jezusa Chrystusa, to znaczy, że Go odrzucasz. Jedno albo drugie. Możesz pozostać na swym miejscu i nie uczynić najmniejszego poruszenia. Ale przynajmniej przez to okażesz, że Go odrzucasz. A więc, co będzie? Czy odrzucisz Go na pewno? Czy też właśnie teraz przyjmiesz Go jako osobistego swego Zbawiciela? Do ciebie należy decyzja. Podstawa sądu Bożego. Niech mi wolno będzie podkreślić, że Bóg cię będzie sądzić na podstawie twojej ostatniej decyzji. Przypuśćmy na przykład, że się decydujesz odrzucić w tym momencie Chrystusa, lecz jednocześnie postanawiasz zmienić swą decyzję i w niedzielę wieczorem przyjąć Go. A przecież możesz umrzeć przed następną niedzielą. Pomyśl, że Bóg cię będzie sądzić na podstawie nie tego, co mogłeś uczynić, ale na podstawie tego, co uczyniłeś. Pytanie w dniu sądu ostatecznego nie będzie dotyczyć twego grzechu, lecz twego stosunku do Syna Bożego, do Jezusa Chrystusa. Co uczyniłeś z Synem moim? Zapyta Bóg. Panie, odpowiesz, zawsze byłem religijnym człowiekiem. Uczęszczałem do kościoła. Zaczekaj, przerwie ci Bóg. Nie pytałem ci nigdy o twoje życie religijne. Jedno ci tylko pytanie zadaję, bardzo proste. Co uczyniłeś z moim synem? Panie, odpowiesz znowu, życie moje zawsze było przykładne. Nigdy nie uczyniłem nic złego. A Bóg znowu. Nigdy cię nie pytałem o sposób twego życia. Moje pytanie jest proste. Co uczyniłeś z moim synem? Ależ, Panie, odpowiesz, zawsze uważałem, że twój syn był najlepszym z ludzi. Nigdy nie pytałem cię, co myślisz o moim synu. Przerwie ci Bóg znowu. Natomiast pytam cię, co uczyniłeś z moim synem? Powiedz mi więc, czy przyjąłeś go, czy odrzuciłeś? A ty zamilkniesz. Nie będziesz mieć odpowiedzi, ponieważ nic nie uczyniłeś. Zlekceważyłeś go. Dlatego będziesz zgubiony nie z powodu tego, co uczyniłeś, lecz czego zaniedbałeś uczynić. Dlaczego ludzie będą zgubieni? Dlaczego ludzie będą zgubieni? Jeśli ludzie mają pójść na zatracenie z powodu swoich grzechów, to dlaczego będą zgubieni? Pewna młoda dama była raz bardzo chora. Była ona pobożną członkinią kościoła. Pewnego dnia wpadła w zachwycenie i wydawało się jej, jakby we śnie, że umarła i stanęła u drzwi niebios przed archaniołem Gabrielem, który przewracał karty w księdze życia. Po chwili z nieprzyjaznym obliczem spojrzał archanioł na tę osobę. Niewiasto, powiedział, nie ma twojego imienia w księdze żywota. Co? Zawołała kobieta. Nie ma tu mojego imienia? Ależ musi być, spójrz raz jeszcze. Jeszcze raz przejrzał strony księgi archanioł Gabriel i jeszcze raz stwierdził. Nie, nie ma tu twojego imienia. Dlaczego? Zawołała. Cóż uczyniłam, że nie ma w księdze mojego imienia? Niewiasto, odpowiedział archanioł Gabriel, nie dlatego coś uczyniła nie ma tu twojego imienia, lecz dlatego, czego nie uczyniłaś. Zaniedbałaś bowiem wielkiego zbawienia. W tym momencie obudziła się i chociaż była chora, zeszła z pościeli, uklękła i po raz pierwszy w swym życiu otworzyła serce przed Jezusem Chrystusem i przyjęła Go jako swego osobistego Zbawiciela. Dlaczego ludzie będą potępieni? Niech Bóg da odpowiedź. Ten, kto wierzy weń, nie będzie potępiony. Jan 3,18. Ten, kto nie wierzy weń, już jest osądzony. Dlaczego? Czy dlatego, że nie należał do Kościoła? Czy dlatego, że zgrzeszył? Słowo Boże mówi wyraźnie. Kto nie wierzy, już jest osądzony, ponieważ nie uwierzył. Oto, przyjacielu, jedyna przyczyna, dla której ludzie są osądzeni. Nie będziesz zgubiony dlatego, że jesteś zbrodniarzem. Bóg może przebaczyć nawet mordercy. Nie zginiesz dlatego, że jesteś pijakiem lub złodziejem. Bóg może przebaczać pijakom i złodziejom. Lecz jest jeden grzech, którego Bóg przebaczyć nie może, a tym grzechem jest odrzucenie Jego Syna. Jeśli odmówisz przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela, to nie ma żadnej nadziei dla ciebie. Bóg bowiem nie ma innego planu. Człowiek dobroduszny. Powiesz, że to nie jest w porządku. Myślisz, że żyjesz przyzwoicie i nie możesz zrozumieć, dlaczego masz być potępiony z tego powodu jedynie, że nie przyjąłeś Jezusa Chrystusa. Posłuchaj. W mieście twoim mieszka dobroduszny człowiek. Jest on uprzejmy dla swoich rodziców, dla swoich dzieci, uprzejmy względem swoich przyjaciół i znajomych. Lecz bierze on swą żonę, której ślubował miłość i wierność, i nadużywszy jej w haniebny sposób, pozostawia ją na wpół martwą, leżącą na podłodze. Następuje aresztowanie. Wzywa się świadków, przychodzi ich cała setka. Wszyscy oni składają podobne zeznanie. Ten człowiek, mówią, był uprzejmy. Był uprzejmy i dobry dla swego ojca i matki, dla swych synów i córek. Był dobry dla przyjaciół i znajomych. W końcu sędzia przemawia do kompletu sądzącego. Nie zajmuje się nim na podstawie jego stosunku do innych, powiada, lecz sądzę go wyłącznie na podstawie jednego, traktowania własnej żony. Powiedzcie mi, co dobrego uczynił swej żonie. Nie ma świadków. Następuje osądzenie i skazanie. I słusznie, jakkolwiek jego występek dotyczył tylko jednej osoby. Czytelniku, czy myślisz, że możesz być uprzejmy i dobry dla ludzi tego świata, a jednocześnie nieprzyjaznym względem Syna Bożego i pozostać bez winy? Przenigdy. Nie ma znaczenia, jakie życie prowadzisz lub jak traktujesz ludzi, bliźnich swoich. Jeśli ignorujesz i gardzisz Jezusem Chrystusem, to Bóg policzy się z tobą. Nie możesz obrażać Syna Jego i ujść odpowiedzialności. 19 stuleci temu Bóg dał Syna swego za ciebie. Jezus Chrystus zaniósł twe grzechy na drzewo krzyża. On umarł, byś ty mógł żyć. Bóg daje ci zbawienie bez pieniędzy i bez zapłaty i każe ci przyjąć swego Syna jako Zbawiciela. Jeśli odmówisz, to cóż On może uczynić prócz potępienia ciebie? Wszystko zatem zależy od twego stosunku do Jezusa Chrystusa. Twoje życie może być znakomitym przykładem. Prawdopodobnie nikt nie mógłby wnieść poważnych zarzutów co do twego charakteru. Wobec twoich przyjaciół i znajomych jesteś zawsze poprawny. Ale obraziłeś Syna Bożego. Wciąż i wciąż odrzucałeś zmiłowanie, które ci darowywał. Czekał On przez całe lata poza drzwiami twego serca. Lecz nigdy nie byłeś tak uprzejmy, by Go wpuścić do swego wnętrza. Pomyśl zatem, co powie Bóg, kiedy staniesz przed Jego obliczem. Czy twoja uprzejmość i dobroduszność wobec bliźnich zrównoważy twą krnąbrność wobec Jezusa Chrystusa? Na pewno nie, jeśli Biblia jest Słowem Bożym, a ona jest Słowem Bożym ponad wszystko. Twoje inne grzechy zbledną i staną się nieważne wobec tego największego występku, jakim jest odrzucenie Syna Bożego. Twój wróg. Czy wciąż jeszcze utrzymujesz, że Bóg jest niesprawiedliwy i że nie ma prawa cię potępić za to, żeś odmówił przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela? Posłuchaj. Masz pewnego wroga. Wszelką krzywdę, jaka tylko leżała w jego mocy, wyrządził ci. Nienawidzi on twego widoku i dróg, po których chodzisz. Przezeń dom twój uległ rozbiciu, a twoje rodzinne życie obróciło się w ruinę. Lecz nadchodzi dzień, w którym ten twój wróg jest głodny i bliski śmierci. Dowiadujesz się o tym i w dobroci serca idziesz, by go odnaleźć i zaprosić do swego domu. Dajesz mu jeść i zachęcasz go, by jadł. Lecz twoje zachęty przechodzą niezauważone. On zaś siedzi przy stole pełnym odżywczych pokarmów, lecz ani razu nie sięga po nie ręką. W końcu słania się i pada martwy u twych stóp. Powiedz, dlaczego umarł? Cóż więcej można było dla niego uczynić? Nic. Umarł, ponieważ nie chciał żyć. Było w nim życie, lecz on wybrał śmierć. Co więcej, przynaglałeś go, by jadł, lecz on nie chciał. Oto dlaczego umarł. A jak mogło być inaczej? Czy wyjaśniłem to dostatecznie? Czy gotów jesteś teraz słuchać tego, co Bóg mówi? Czy przyjmiesz dziś Pana Jezusa jako swego Zbawiciela, uznawszy, że On zgładził grzech przez ofiarowanie samego siebie i że dzięki Jego śmierci otworzyła się droga, na której możesz dostąpić zbawienia? I czy pojednasz się w tym momencie z Bogiem, przybliżając się do Niego jako biedny, bezradny grzesznik, zdający się wyłącznie na Jego łaskę i miłosierdzie oraz wyłącznie na zasługi Jego Syna? Czy może pozostaniesz takim, jakim jesteś, ściągając tym samym na siebie straszny gniew Boży?
Bez Jezusa. Pozwól, bym w pewnym sensie zmienił pytanie Piłata.
Niech mi to wolno będzie wyrazić w ten sposób. Co uczynię bez Jezusa? Co uczynisz bez Jezusa w godzinę śmierci? Czyś gotów spotkać się z tym ostatecznym Twoim wrogiem samotności? Za wszystkie bogactwa tego świata nie chciałbym wejść w dolinę cienia śmierci bez Jezusa Chrystusa. Co uczynisz bez Jezusa Chrystusa w dzień sądu ostatecznego? Czy staniesz przed Bogiem w samotności? Za wszystkie bogactwa świata nie chciałbym stanąć przed Bogiem bez obrońcy. Pragnę bowiem, by ktoś stał u mego boku i bronił mej sprawy. Co uczynisz bez Jezusa w wieczności? Za 1000 lat od tej chwili będziesz się musiał gdzieś znaleźć. Ach tak, lecz gdzie? A przecież to będzie tylko początkiem. Czy będziesz mógł stanąć w obliczu niezliczonych wieków bez Jezusa? Co uczynisz bez Jezusa w godzinie smutku? Może jesteś jeszcze młody, nigdy nie zaznałeś sieroctwa. Lecz zanim minie wiele lat, dopełni się tragedia. Czy myślisz, że będziesz mógł znieść smutek o własnych siłach? Dwie matki indiańskie. Gdy miałem 19 lat, byłem misjonarzem wśród Indian. Mieszkałem wtedy w rezerwacie indiańskim niedaleko Alaski. Pewnego dnia umarło małe niemowlę indiańskie. Zostało ono pochowane w grobie nad brzegiem Pacyfiku pod wiekowymi drzewami wielkiego lasu. Matka patrzyła, jak grób pokrywa się ziemią. Nagle zaczęła rwać włosy z głowy całymi kępami, także po chwili głowa jej broczyła krwią. Potem wracając ulicą wioski, krzyczała tak, że można ją było słyszeć na pół mili. Jeszcze podczas mego pobytu w tych stronach umarło inne dziecko indiańskie. Wziąwszy martwe ciało na ręce, wstąpiłem na ścieżkę indiańską w kierunku oceanu, a Indianie szli za mną w długim rzędem. Potem w kamienistej ziemi wykopaliśmy niewielką mogiłkę i złożyliśmy w niej ciało. Gdy zasypaliśmy ją ziemią, matka, Indianka, stała obok płacząc bez krzyku i bez rwania włosów, lecz w milczeniu. A gdy było po wszystkim, powróciła do swej ubogiej chaty, płacząc w sobie. Skąd taka wielka różnica? Obie matki utraciły swe dzieci. Obie matki kochały je tak, jak matki są zdolne kochać swe dzieci. Lecz jedna mogła dźwigać swój ból, druga zaś nie. Skąd taka różnica? Pierwsza z matek była poganką. Nie znała ona Jezusa Chrystusa. Patrzyła ona na twarz swego dziecka i wołała: już go nigdy nie zobaczę. Nic dziwnego, że rozpaczała tak głośno. Nic dziwnego, że rwała włosy. Druga matka była chrześcijanką. Znała Jezusa Chrystusa i radosna nadzieja zmartwychwstania pulsowała w jej sercu. Ono nie wróci do mnie, powiedziała, lecz ja pójdę do niego. Wiedziała bowiem, że wielki pasterz weźmie to jagniątko na swe ramiona i będzie je piastować dotąd, dopóki nie będzie mógł go zwrócić jej, i że wtedy posiądzie je ona na wieki. To zawsze tak jest. Ilekroć prowadzę orszak pogrzebowy, dzieje się to samo. Ci, którzy znają Jezusa Chrystusa, są zdolni do znoszenia smutku dlatego, ponieważ mają nadzieję zjednoczenia się w przyszłości. Ci zaś, którzy nie znają Go, nie mogą znieść smutku. Tacy przeważnie popadają w rozpacz. Nie wiem, jak możesz znosić smutek bez Jezusa Chrystusa. Twoja decyzja. Cóż uczynię zatem z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Nie, przyjacielu, nie na tym polega pytanie. Pytanie to powinno brzmieć: co uczyni Jezus ze mną? I tak będzie ono brzmieć w przyszłości. Teraz jeszcze brzmi ono: co uczynię z Nim? To, co Jezus uczyni z Tobą w przyszłości, zależy od tego, co Ty uczynisz z Nim teraz. Cóż uczynię? Musisz coś uczynić. Musisz podjąć decyzję. Jest to decyzja osobista. Nikt inny nie będzie mógł zadecydować za ciebie. Będziesz musiał zdecydować sam za siebie. Co zatem uczynię z Jezusem? Nie ma większego znaczenia to, do jakiego kościoła należysz, ani czy jesteś ochrzczony. Przede wszystkim ważne jest twoje stanowisko względem Jezusa Chrystusa. Co ty z Nim uczynisz? Co uczynię? A więc nie jest tu istotne, w co wierzę, lecz co uczynię. To nie jest kwestia intelektualna. To nie dotyczy twojego umysłu, lecz twojego serca i twojej woli. Czy przyjmiesz, czy odrzucisz Zbawcę? Twoja decyzja przesądzi o twoim wiecznym przeznaczeniu. Błagam cię przeto, zdecyduj się. I to zdecyduj się teraz. Nie odkładaj tego do jutra. Jutro może być za późno. Oto teraz czas przyjemny. Oto teraz dzień zbawienia. 2 Koryntian 6:2. Jaka zatem będzie twoja odpowiedź? Jeśli go przyjmiesz, będziesz zbawiony. Jeśli go odrzucisz, będziesz zgubiony. Przyjmij go zatem. Przyjmij teraz.